bezbłędne wakacje.
Dzień dobry i na zdrowie, tak powiem na wstępie. To jest hasło przewodnie kolejnej odsłony audycji Bezbłędne wakacje na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Zza konsolety pozdrawia państwa Katarzyna Piekło, która realizuje audycję. A w naszym studio dzisiaj Bartosz Krasiński, doświadczony ratownik medyczny, pielęgniarz, pracownik szpitalnego oddziału ratunkowego tutaj w naszym gdańskim szpitalu Kopernika.
Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry.
Panie Bartoszu, tak na wstępie pana zapytam. Okres wakacji to jest taki czas, kiedy na szpitalne oddziały ratunkowe trafia więcej pacjentów niż zazwyczaj, zwłaszcza w takim mieście jak Gdańsk, mieście turystycznym?
To jest złożone pytanie, dlatego że z jednej strony obserwujemy oczywiście wzrost pacjentów z tej struktury bardziej urazowej. My pracujemy w szpitalnym oddziale ratunkowym, który posiada również zaplecze urazowe dziecięce, a więc widzimy w tym okresie dużo więcej urazów dziecięcych. Natomiast jeśli chodzi o strukturę przyjmowania pacjentów o profilu internistycznym i jeśli chodzi o kwestie różnego rodzaju infekcji, duszności, to obserwujemy zmniejszoną ilość. Łącznie faktycznie jest ten wzrost tych pacjentów, gdzie dobrze by było mieć stosowane prawidłowe aspekty profilaktyki czy prewencji.
Aha. A jakie są takie najczęstsze albo ostatnie przypadki? Nie wiem, z czym pan miał do czynienia. Może nie najczęstsze, ale ostatnie.
Nawet w ciągu ostatniego dyżuru mieliśmy jedną pacjentkę, która wróciła z zagranicy i zgłosiła się do oddziału ratunkowego z pełnymi objawami wyczerpania upałem. Wymagała podawania leków drogą dożylną, wymagała kontroli parametrów życiowych, uzupełniania elektrolitów, więc pani była kolejnym dowodem na to, jak istotna jest prewencja czy też profilaktyka, aby nie dopuszczać właśnie do takich stanów zagrażających życiu lub zdrowiu.
I o tym będziemy w tej audycji rozmawiać. To teraz o te najczęstsze przypadki bym chciał zapytać, ale może nie przypadki, ale jakie są takie, powiedzmy, najczęstsze błędy, które są związane z ochroną zdrowia, z prewencją właśnie, jakie popełniamy, organizując sobie wypad na wakacje albo będąc na tych wakacjach. No i co możemy zrobić, żeby tych błędów unikać?
Przede wszystkim musimy zacząć od początku, więc początkiem jest dobre przygotowanie. I tutaj naprawdę wszystkich państwa serdecznie namawiam do tego, żeby dobrze, nawet wspólnie z drugą osobą dorosłą, dobrze przygotować, zaplanować zakres potencjalnych, potrzebnych przedmiotów czy też rzeczy na czas zabezpieczenia bezpiecznych wakacji. Jeśli dla przykładu wybieramy się w góry, to takim podstawowym mitem, które ja też wielokrotnie powtarzam na różnych spotkaniach, jest oczywiście u osób uczulonych pen z adrenaliną. I on jest oczywiście istotny, ale jeżeli wybieramy się w góry, to również samym penem adrenaliny przy uczuleniu na dany alergen, czy to są owady, czy innego rodzaju substancje, które powodują u nas ciężką alergię, uczulenie wstrząs anafilaktyczny, musimy pamiętać przede wszystkim o możliwości wezwania pomocy. I tutaj zwykły telefon nie jest wystarczającym narzędziem, więc zawsze, jeżeli udajemy się w góry, to poza samą adrenaliną w penie namawiam do tego, żeby posiadać dodatkowe urządzenia, jakieś komunikatory, które bezpośrednio łączą się i alarmują służby ratunkowe z wykorzystaniem GPS-a, gdzie często telefony nie mają zasięgu.
Aha, no właśnie, bo w górach ten zasięg bywa różny, a też źródeł prądu w razie czego nie ma, kiedy ten telefon się rozładowuje, prawda?
Dokładnie. Jeśli mówimy o aspekcie wyboru nad znowu a jakiekolwiek akweny, czy też różnego rodzaju hotele, które mają szerokie zaplecze basenów, wielokrotnie powtarzam, że profilaktyka, czy też prewencja opiera się przede wszystkim na zaplanowaniu potencjalnych ryzyk. I jeżeli leżymy na plaży jako osoby dorosłe i kontrolujemy zachowanie dzieci w wodzie, to nie stosujemy prewencji ani profilaktyki. Prewencją będzie, jeżeli dana osoba dorosła stoi od strony wody, nie od strony brzegu, i w razie czego to dziecko jest w stanie podnieść na wysokości swojej dłoni, czyli to dziecko nie może być oddalone dalej niż nawet jeden metr dorosłego. I jeżeli przejdziemy się nawet u nas w obszarze naszej tutaj, naszych pięknych plaż, to wielokrotnie spacerem możemy zaobserwować, jak dużo osób popełnia te błędy na samym początku, jeśli chodzi o zwykłe naprawdę podstawowe elementy prewencji.
No to o tym nawet też mówił gość naszej zeszłotygodniowej audycji, ratownik WOPR-u, ratownik SAR-u właśnie, bo wtedy skupialiśmy się tak stricte nad tym, co dzieje się nad morzem, a zanim sobie porozmawiamy jeszcze dalej o szczegółach, to warto też, tak sądzę, tak przypuszczam, pewnie zadbać o jakieś ubezpieczenie medyczne. No bo mamy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, tak zwany EKUS, który nam na terenie Unii Europejskiej funkcjonuje. To jest coś, co jest takim tak zwanym must have rzeczywiście?
Tak, i tutaj dodam też anegdotę z swoich wyjazdów prywatnych. Miałem do czynienia, no będąc medykiem, wielokrotnie na różnych wycieczkach udzielam pierwszej pomocy i też jestem zawsze osobą, która udziela jakichś informacji dotyczących dalszego postępowania w tych pierwszych minutach. Miałem do czynienia z takim przypadkiem, kiedy dwójka osób z problemami zdrowotnymi. Jedna doznała urazu kręgosłupa i posiadała kartę EKUS. Druga doznała urazu stawu skokowego i posiadała wyłączne prywatne ubezpieczenie danej wycieczki, u której zakupiła
u operatora. Takie NW jakby, tak to
tak
rozumiemy.
Jest. Mhm. I ta, która posiadała kartę EKUS, otrzymała w tym, z tego hotelu darmowy transport do tego szpitala. Wszystko otrzymała darmowo, jeśli chodzi o pobyt w szpitalu, diagnostykę obrazową i powrót do szpitala, i skorzystała z tego ta osoba, która miała tą prywatne NW, bo w sumie był wysłany jeden transport, więc zabrała dwie osoby.
Przy okazji.
Natomiast to pokazuje, jak ważne jest posiadać jeden i drugi dokument ubezpieczenia. Karta EKUS jest bezwzględnie konieczną, jeżeli wybieramy się w kraje Unii Europejskiej. Pamiętać musimy o tym, za każdym razem przed wyjazdem musimy skontrolować, czy faktycznie każdy z członków wycieczki posiada indywidualną kartę, ale również namawiam do tego, żeby zakupić dodatkowe ubezpieczenie, bo karta EKUS zabezpiecza tylko podstawowe świadczenia zdrowotne, natomiast nie zabezpiecza środków transportu właśnie pomiędzy krajami, nie zabezpiecza jakichś czasami specjalistycznych leków, które w innych krajach mogą być droższe. A więc dodatkowe ubezpieczenie jest jak najbardziej równie istotne jak sama karta EKUS.
I to taka chyba pierwsza, najważniejsza wskazówka, taki protip, tak moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, dotyczący tych wyjazdów. Pamiętajmy o tym, warto ten czas poświęcić i z Narodowym Funduszem Zdrowia się chociażby skontaktować celem uzyskania tejże karty EKUS, a dzisiaj to można też zrobić online w bardzo prosty sposób.
Oczywiście.
Tak sobie myślę, proszę mnie z błędu ewentualnie wyprowadzić, że chyba warto jednak posprawdzać informacje, jeżeli wyjeżdżamy gdzieś poza Polskę, o tym, jak w ogóle wygląda ochrona zdrowia w danym kraju. Bo o polskiej służbie zdrowia moglibyśmy długo dyskutować i nie o tym jest ten program, ale często w ogóle abstrahuję od tych historii z ostatnich tygodni, bo to też nie to mam na myśli, ale mamy tendencję do narzekania na tą naszą polską ochronę zdrowia, ale na tle innych krajów wcale nie wypadamy tak źle, zwłaszcza z dostępnością do takiej podstawowej opieki, choć pewnie niektórzy by też mogli na to narzekać.
Jeśli spojrzymy na ten aspekt z punktu widzenia stricte dostępnych zasobów, czy technologicznych, czy medycznych, to reprezentując jako szpitalny oddział ratunkowy w Gdańsku, uważam, że dla obcokrajowców jesteśmy w stanie, jak i dla naszych obywateli, zastosować praktycznie każdy zakres terapii, jak i diagnostyki, i to w sposób już naprawdę wysokospecjalistyczny. Mówimy tu o natychmiastowej tomografii komputerowej, ultrasonografii. Mówimy tutaj o wdrożeniu leczenia antybiotykoterapii przy ciężkich infekcjach. Możemy naprawdę zaproponować szeroki zakres świadczeń zdrowotnych w zależności oczywiście od stanu i potrzeb. Natomiast nie do końca, a czasami praktycznie w ogóle nie ma tego przełożenia właśnie na inne kraje, do których my się wybieramy. Jeśli mówimy o odpoczynku, mówimy o właśnie takich krajach, które no swoją strukturą, swoimi możliwościami dają nam bardzo dużo takiego szczęścia czy też radości, to niestety z tym sektorem pomocy medycznej jest różnie. I jak najbardziej radzę, jako pielęgniarz oddziałowy oddziału ratunkowego, zwracać uwagę na to, gdzie i też w jakich strukturach jest ta dostępność opieki zdrowotnej. Zwracam szczególnie uwagę pod kątem wybierania się, czy to z dziećmi, czy z osobami, które mają przewlekłe choroby, u których nigdy nie możemy wykluczyć zaostrzenia w okresie urlopu. I zwracanie uwagi na to, gdzie jest najbliższy punkt medyczny, czy to przychodnia, czy szpital, pozwoli nam lepiej i tak troszeczkę bezpieczniej przygotować się właśnie w tych obszarach, kiedy my potrzebujemy tej pomocy i jesteśmy zagubieni, bo nie wiemy, gdzie się zgłosić, a wtedy też musimy zwracać uwagę, że już mamy dużo emocji, zdenerwowania w wyniku zaostrzenia danej choroby albo nowej jakiejś jednostki chorobowej i już nie będzie na to tyle czasu, gdzie moglibyśmy się wcześniej do tego przygotować.
A do tego też kłopoty językowe mogą się chociażby jakieś pojawić, tak? Bo też nie w krajach śródziemnomorskich na przykład nie zawsze, a tam często jeździmy, nie zawsze ten język angielski jest tak biegle używany, jakbyśmy sobie tego życzyli.
Tak, zdecydowanie mamy ogromne problemy komunikacyjne, więc tym bardziej jest to istotne, aby mogły znaleźć ten najbliższy punkt, ale też dopasować punkt do danych świadczeń. No jeżeli znajdziemy przykładową przychodnię dyżurującą, to nie spodziewajmy się, że będziemy w stanie diagnozować kwestie potencjalnych urazów tej przychodni, więc musimy szukać danego szpitala. Natomiast ta przychodnia przyda się, jeśli nasze na przykład dziecko będzie miało objawy infekcji, będzie wymagało potencjalnego antybiotyku szerokospektralnego, które będzie na podstawie decyzji lekarza i wystawieniu recepty. Więc dobrze jest poznać i jeden, i drugi punkt najbliższy.
A jak to jest z lekami, które często zabieramy za granicę? No bo jeżeli chorujemy na jakieś choroby przewlekłe, to przeważnie jesteśmy w te leki wyposażeni. No jak sobie jedziemy w Polsce, jesteśmy w Polsce, to raz, że te leki powinniśmy ze sobą zabrać, ale nawet jeżeli ich zapomnimy, to być może mamy gdzieś otwartą receptę w aptece i gdzieś tam dostęp do nich jest ułatwiony. Za granicą to już nie będzie takie proste.
To nie będzie takie proste, dlatego dobrze jest mieć zawsze wykaz nazw tak zwanych międzynarodowych. My, jak każdy, jakby substancja chemiczna, substancja leku posiada daną nazwę handlową i nazwę międzynarodową. Różni się to tym, że nazwa międzynarodowa jest to nazwa, która obejmuje daną substancję chemiczną, a nazwa handlowa określa konkretną nazwę produktu do tej substancji.
To jest tak zwana substancja czynna, ta nazwa międzynarodowa, to jest tożsame, czy nie?
Nie, substancja czynna ma troszeczkę inną kwestię, natomiast tutaj mówimy o tych dwóch, międzynarodowa i handlowa. I ważne jest, żeby zawsze mieć nazwę międzynarodową dla ułatwienia, jeżeli zrobimy zdjęcie opakowania leku, to na tym opakowaniu mamy dwie nazwy zawsze, międzynarodowa i handlowa. Więc dobrze jest, jeżeli mamy nazwy leków, to nawet porobić ich zdjęcia i zawsze dla tego lekarza z danego kraju będzie łatwiej dopasować daną receptę. Natomiast dodam jeszcze jedną kwestię, że nawet w ostatnim czasie ostatnie wydarzenia międzynarodowe pokazały nam, jak czasami niespodziewanie trudno jest wrócić do kraju i dlatego zawsze namawiam, że jeżeli przyjmujemy leki przewlekłe, to żeby zabezpieczyć się tymi lekami o tydzień do przodu.
Na wszelki wypadek.
Na wszelki
wypadek.
Gdyby
się okazało, że nie wiem, wybucha wulkan na Islandii i przestają kursować samoloty.
Na przykład. Na przykład mamy dużo takich sytuacji, które wydłużają nam możliwość powrotu. Utrudniony jest ten powrót i my na taką okoliczność też musimy być przygotowani.
No i to jest też dobra wskazówka dla słuchaczy, myślę, kolejna, czyli pamiętajmy o lekach, które przyjmujemy i nie bójmy się zabrać zapasu.
Tak, koniecznie zapas. Zwrócę też uwagę na to, żeby leki, szczególnie te pierwszego rzutu, te najważniejsze, które są lekami na serce, lekami na nadciśnienie, żeby posiadać leki przeciwpadaczkowe, żeby posiadać je nawet w dwóch osobnych torbach, czyli posiadać je w bagażu podręcznym i też w tym głównym bagażu, jeżeli wybieramy się na przykład podróżą samolotem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy mieli problem z ryzykiem związanym z nieotrzymaniem danej torby No to jesteśmy
zgubienie
w stanie,
bagażu, tak
zgubienie bagażu,
prostu,
to tak. jesteśmy w stanie odnaleźć, no, posiadać właśnie te leki pierwszego rzutu. I tak naprawdę leki, jak i nasze dokumenty są właściwie jednym z podstawowych, najważniejszych elementów, które musimy mieć zawsze dostępne.
Panie Bartoszu, zostawiając te rzeczy, o których mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji, chciałbym pana zapytać o takie już praktyczne przygotowanie podczas wyjazdu i zabieranie ze sobą apteczki. Czy warto w ogóle apteczkę ze sobą zabierać? Poza taką, na przykład, nie wiem, jeżeli wybieramy się samochodem, no to mamy w samochodzie, powinniśmy przynajmniej mieć, zgodnie z przepisami, apteczkę obowiązkową, ale jak de facto powinna wyglądać taka apteczka, którą zabieramy ze sobą na wakacje i czy ona się czymś, czy jest jakiś jeden uniwersalny model, czy też ona się powinna czymś różnić, na przykład w zależności od tego, dokąd jedziemy?
Oczywiście, jeśli chodzi o samą apteczkę, to mamy przygotowane podstawowe, dostępne pakiety, gdzie w sklepie jesteśmy w stanie jakby zakupić tę daną strukturę apteczki, która w sobie posiada podstawowy asortyment. Natomiast dobrze jest, aby apteczka była przygotowana po pierwsze pod profil danych osób, które wyjeżdżają, a po drugie była przygotowana pod kątem miejsca, do którego się wybieramy. Jeśli chodzi o pierwszy element, no musimy sobie wyobrazić, że jeżeli będziemy mieli osobę starszą, która ma problemy na przykład z owrzodzeniami lub też nawracającymi ranami, to wiadomym jest, że musimy wzbogacić tą apteczkę o opatrunki, nawet te specjalistyczne. Jeżeli mówimy o tym drugim elemencie, czyli właśnie tym miejscu, to tak samo zwracamy uwagę na szereg różnego rodzaju dodatkowych elementów. Dla przykładu, jeżeli wybieramy się na wyjazd w góry, musimy przede wszystkim zwracać uwagę właśnie na różnego rodzaju opatrunki celem na przykład otarcia stóp, czy też właśnie okolic kończyn, gdzie naturalną rzeczą będzie zwiększone ryzyko właśnie tych otarć w stosunku, jeżeli będziemy brali udział na większych jakichś takich szlakach.
A ktoś powie, a przesadzamy, co mi tam się stanie od jakiegoś otarcia na stopie na przykład, czy na palcu. Przecież mam jeszcze tylko 3 dni, więc chcę skorzystać. Nie będę czasu tracił w trakcie wycieczki i sobie jakiegoś tam opatrunku robi.
No, każdy z nas podejmuje indywidualną decyzję co do postępowania własnego. Natomiast no, pierwsza pomoc czy zakres konstruowania apteczki właśnie opiera się przede wszystkim na przygotowaniu się do danego zdarzenia, więc namawiam wszystkich Państwa do tego, żeby przed wyjazdem wzbogacić się z tego podstawowego pakietu, którym mamy do dyspozycji gazę, chustę trójkątną, bandaż, gazę jałową. Dodatkowo zaopatrzyć się o większą ilość w różnych rozmiarach, jeśli chodzi właśnie o plastry, szczególnie jeżeli wybieramy się z dziećmi. Przede wszystkim zwracamy uwagę na olejki czy różnego rodzaju środki zabezpieczające przed właśnie tą dużą ekspozycją na słońcu, jak i również środki dostępne w aptece, jeśli chodzi o miejscu właśnie po ekspozycji na słońce, czyli różnego rodzaju właśnie środki na jakieś oparzenia skórne w wyniku właśnie tej ekspozycji. Zwracam uwagę również na zakupienie dodatkowych leków dostępnych bez recepty, jak paracetamol czy ibuprofen, leki również na potencjalną biegunkę, jak i dodatkowe elektrolity, które też możemy zakupić w aptece i tego z jednej strony nie otrzymamy w standardowym strukturze apteczki, natomiast z drugiej strony są to podstawowe elementy, które w bardzo wielu przypadkach nam udzielają wystarczającej pomocy.
I zaoszczędzą nam trochę czasu, jak rozumiem, na wakacjach przede wszystkim.
Na pewno. No, pamiętajmy też o tym, szanowni państwo, że przede wszystkim wybieramy się na wakacje, aby odpocząć. I tak jak życzę wszystkim państwu spokojnego odpoczynku, tak samo życzę, aby tych problemów zdrowotnych było jak najmniej. Ale punktem wyjścia zawsze jest właśnie przewidywanie pewnych potencjalnych rzeczy. I jeśli chodzi o kwestie zwykłego zatrucia pokarmowego, jeśli chodzi o kwestię wyczerpania upałem, czy kwestię związaną z otarciem w wyniku zwiększonych aktywności fizycznych na tle różnego rodzaju basenów, czy różnego rodzaju programu, który dysponuje dany hotel, no to dobrze jest do tego się po prostu prawidłowo przygotować i to jest przede wszystkim naszym zadaniem kilka dni przed samym wyjazdem czy wylotem.
A jeżeli jedziemy za granicę, to są jakieś takie rzeczy, których absolutnie nie powinniśmy zabierać? To znaczy, nie wiem, chociażby z powodów prawnych czasami jakiegoś ograniczenia użytkowania leków w danym kraju, bo takie też się przypadki zdarzają. To można gdzieś, nie wiem, sprawdzić, co wolno, czego nie wolno?
Tak. Jeśli chodzi o tą kwestię kontroli właśnie tych substancji różnego rodzaju, na przykład leków zapisanych przez psychiatrę, to oczywiście pamiętajmy też o tym, żeby mieć udokumentowane recepty, najlepiej w jakiejś aplikacji internetowej konto pacjenta, czy też po prostu dostępne nawet na poczcie PDF-y, które pokazują, że te recepty zostały przypisane przez danego lekarza do danego pacjenta, więc razem z oczywiście lekami, które przyjmujemy na stałe, bezwzględnym obowiązkiem naszym jest posiadać również udokumentowane w danym nośniku danych informacje jako dowód, że jest to lek przypisany dla danej osoby.
I to w szczególności tych leków różnych stosowanych w terapiach psychiatrycznych dotyczy?
Tak.
One
tak.
mogą być, rozumiem, są restrykcjami różnymi objęte, tak?
Są różnego rodzaju restrykcjami objętymi i też mogą podlegać kontroli, mogą podlegać też po prostu zabraniu w kracie różnych kontroli, więc jakby podstawowym dowodem na to, żeby tych substancji nie zabierać, właśnie jest ten dowód w postaci recepty przez lekarza.
Co nas może tak de facto najczęściej zaskoczyć? Na co musimy być gotowi? Bo to wcale nie nam się musi przytrafić jakaś duża rzecz, ale możemy być chociażby świadkami takiej sytuacji. Czy to w podróży na drodze, czy to na plaży, czy w kolejce do restauracji na przykład.
Jeśli chodzi o kwestię związaną z udzielaniem pierwszej pomocy, to dlatego tak często namawiam do korzystania z różnego rodzaju szkoleń z pierwszej pomocy, aby właśnie przygotować się do nie tyle sytuacji, czasami właśnie samego udzielania tej pierwszej pomocy i rozpoznania zagrożenia życia lub zdrowia, co wcale bez przeszkolenia nie jest wcale takie proste. My bardzo często jesteśmy świadkami rozpoznania człowieka, który ma potencjalne zagrożenie zdrowia, ale bagatelizujemy to. Dla prostego przykładu, który jest myślę jednym z takich fundamentalnych problemów również w naszym kraju, jest kwestia zobrazowania człowieka, który leży na właśnie obszarze nasłonecznionym, obok z butelką alkoholu i to jest na pewno człowiek pijany. To może być człowiek, który ma utratę przytomności, dostanie udaru mózgu, może być to człowiek, który jest świeżo po napadzie padaczkowym, jest nieprzytomny i to są wszystko przykłady, w których wymagane jest udzielenie pomocy. A nawet jeżeli dotyczy sytuacja samego wyczerpania upałem i również stracił przytomność, to również jest to stan wymagający udzielenia tej pierwszej pomocy i wezwania służb ratunkowych. O tyle jest to struktura bardzo skomplikowana, gdzie same udzielenie pierwszej pomocy nie opiera się o tyle o czynnościach, co również rozdysponowaniu, który sektor będzie najlepszym sektorem udzielenia pomocy.
Co to oznacza? Bo tak, to brzmi bardzo skomplikowanie.
Mamy właściwie trzy możliwości udzielania pomocy. Mamy możliwość wykonania świadczeń zdrowotnych w przychodni, dyżurującej na przykład całodobowo. Możemy z daną dolegliwością udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego, a możemy również z tą samą daną dolegliwością wezwać służby ratunkowe pod numerem 112-339. I osoba, która przejdzie prawidłowo kurs pierwszej pomocy, to dani instruktorzy wytłumaczą, w których sytuacjach idziemy do przychodni, w których udajemy się na oddział ratunkowy, a w których musimy bezwzględnie wezwać służby ratunkowe, gdzie czas ma istotne znaczenie w ratowaniu. Więc no dla przykładu błędem będzie wezwanie służb ratunkowych w sytuacji, kiedy mamy ból gardła od 3 dni i gorączkę do 38 stopni, gdzie mamy stan ogólny nasz dobry. Natomiast błędem będzie tak samo, kiedy człowiek z udarem mózgu, rozpoznanym udarem mózgu, będzie przez członków rodziny wsadzony do samochodu i własnym transportem
wieziony do szpitala,
lub najbliższego punktu medycznego. oba przypadki się zdarzają w chwili obecnej. I tym bardziej ja zawsze podkreślam tą istotę, aby szkolić się z zakresu pierwszej pomocy i prawidłowo wybierać. W tym pierwszym przykładzie dotyczącym tego bólu gardła i gorączki, problemem jest tylko rozdysponowanie dodatkowego zespołu do możliwe w tym samym czasie udzielenia pomocy dla osób potrzebujących, a więc ryzykiem tego typu zdarzenia jest ryzyko właśnie, że dane zespoły nie będą mogły udzielać pomocy, bo udały się nam osób, które tego nie potrzebują. Mhm. Natomiast w drugim przypadku to ryzyko bezpośrednio wobec tego chorego jest równie niepokojące, bo dotyczy zagrożenia życia i zdrowia, gdzie powinny być wezwane służby ratunkowe, gdzie czas ma istotne znaczenie w ratowaniu, a przykładowo rodzina przed szpitalem będzie szukała najbliższego miejsca parkingowego lub miejsca, gdzie tego chorego ma przekazać, bo nie może znaleźć wejścia do szpitala. I minuty, które są cenne dla tego życia człowieka, są w chwili obecnej tracone.
Mogą zaważyć w ogóle na samym życiu, tak, albo na stopniu jakiejś sprawności dalej w przyszłości. A jak reagować, kiedy już dzieje się coś poważnego, to znaczy powiedzmy, że nie ma wątpliwości co do tego, że należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, ale ten zespół musi dojechać. To często jest czas, często ta dyslokacja służb też nawet nad polskim morzem, jeśli ktoś wybiera się w jakieś miejsca nad pełnym Bałtykiem, oddalone trochę od ośrodków, no to bywa z tym różnie. Pracy też jest dużo, a nie wiem, a dochodzi właśnie, czy to do udaru, czy ktoś, nie wiem, traci nagle przytomność, po prostu widzimy, że jest zatrzymanie podstawowych czynności życiowych. I ludzie często, bo jednak wciąż tak jest, że zastanawiają się, pomóc w ogóle, nie pomóc, może ja nie potrafię.
Więc odpowiadając na to pytanie, ja zawsze namawiam do tego, żeby udzielać tej pierwszej pomocy, niezależnie od tego, czy uważamy, czy ona jest bezwzględnie potrzebna, czy trochę się boję, natomiast udzielamy tej pomocy. Przede wszystkim musimy pamiętać o kwestii roli w całym procesie, jakim jest dyspozytor medyczny. Dyspozytor medyczny w chwili obecnej wykonuje dwie najważniejsze funkcje. Pierwsza to jest oczywiście podjęcie decyzji i rozdysponowanie danego zespołu służb ratunkowych, natomiast drugim elementem, który wykonuje, równie ważnym, jest udzielenie wskazówek instruktorzy udzielania pierwszej pomocy do czasu przyjazdu tych służb. Więc tutaj wszystkim Państwa też chciałbym podkreślić i zwrócić uwagę, żeby się nie denerwować, że macie Państwo zawsze pełne wsparcie dyspozytorów medycznych, którzy tej pomocy instruktorzy Państwu udzielą. I jeżeli nawet się zastanawiamy, bo zastanawiamy, przytomny, nieprzytomny, reaguje, nie mamy takiej pewności, bo wprawdzie coś odpowiada, ale czy odpowiada logicznie, to te wszystkie nasze dodatkowe pytania, które mamy, my mamy w pełni prawo zadać dla dyspozytora i on nam tej udzieli odpowiedzi i on udzieli odpowiedzi nie tylko związanej z kwestią logicznego przełożenia właśnie, co z czego wynika, dlaczego ten stan w taki jest, jak na przykład ekspozycja na słońce i zaburzenia kontaktu danego poszkodowanego, natomiast też przede wszystkim powie, co robić w danej sytuacji. I jeżeli dołożymy do tego szkolenia z pierwszej pomocy, to jesteśmy w stanie naprawdę wypracować pewny model reakcji, który będzie w stanie poradzić sobie w każdej danej sytuacji.
Panie Bartoszu, pytanie istotne wydaje się od słuchacza przyszło do nas, więc pozwolę sobie je zadać. Sytuacja dotyczy tego, że mamy upał. Mhm. Podróżujemy samochodem, no ale mamy ze sobą leki, na przykład paracetamol, słuchacz pyta, a możemy mieć też przecież inne
tak
leki, chociażby te związane z chorobami przewlekłymi, o których pan wspominał wcześniej. Pytanie dotyczy tego, czy te leki mogą zmieniać swoje właściwości w związku z jakąś dłuższą ekspozycją na dużą temperaturę, na przykład kiedy gdzieś tam samochód się nagrzewa, jest bardzo gorąco w środku. Co wtedy z tymi lekami?
Oczywiście, że tak. Standardowa temperatura, którą producent daje na różnego rodzaju leki w formie tabletek, to jest temperatura do 25 stopni Celsjusza. Natomiast oczywiście ryzykiem na dany zakres uszkodzenia czynników zewnętrznych na daną strukturę tabletek jest to ryzyko, że po prostu dana substancja ulega uszkodzeniu i po prostu przestaje działać. Więc jeżeli mamy sytuację, w której no, w wyniku przegrzania na przykład samochodu, długiej ekspozycji danych leków...
Oczywiście... Chociażby kilka godzin autostradą wystarczy jechać w pełnym słońcu, żeby w tym samochodzie naprawdę, naprawdę było
gorąco. Tak, i to są takie sytuacje, w których również wartym jest przeanalizowanie tego właśnie wcześniej i bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj jednego ze słuchaczy, który zadał to pytanie. Bardzo za nie dziękuję, bo to jest świetny przykład obrazujący, jak ważna jest również ta właśnie prewencja pod kątem przygotowania się. Jeżeli zakładamy właśnie, że te leki mogą ulec przegrzaniu w samochodzie, no to przygotujmy te leki w miejscu, które tego przegrzania nie mają. I oczywiście, no jeżeli się zdarzy taka sytuacja, to warto jest te leki oczywiście wymienić, no bo jest ryzyko, że te leki po prostu przestaną działać. Natomiast innych szkodliwych jakichś czynników wynikających z wysokiej temperatury bezpośrednio, jeśli chodzi o te leki, nie otrzymamy. One po prostu nie będą działać, natomiast no, ważne jest to, żeby przygotować te leki w danych temperaturach i tu również jest cały sektor informacji producenta i w jakim miejscu, gdzie mają być przechowywane te leki, więc warto jest, jeżeli przyjmujemy leki na stałe, po prostu tą ulotkę w pełni przeczytać.
No, ale nie każdy ma, nie wiem, lodówkę turystyczną na przykład, albo miejsce, żeby ją zabrać. Jest jakiś sposób, żeby być może zabezpieczać leki przed w transporcie?
Tutaj nie ma żadnego magicznego...
Magicznego sposobu nie ma.
Nie ma, natomiast no, podkreślam raz jeszcze, ważne jest nasze przygotowanie. Jeżeli producent zaznacza, że mają być leki, dla przykładu antybiotyk w trakcie leczenia, uznajemy, że dziecko jest w dobrym stanie, kontaktujemy się z lekarzem, lekarz uważa, że koniec terapii antybiotykiem nie wymaga, żeby dziecko zostało i może jechać na wycieczkę nawet weekendową, natomiast ten antybiotyk musi być utrzymany w niskich temperaturach, no to koniecznym jest, żeby również z antybiotykiem szła również ta lodówka, która zabezpieczy daną temperaturę. I to jest w pełni znowu potwierdzająca reguła, że jak ważna jest ta prewencja, która wynika wyłącznie z przygotowania.
Czyli wyobraźnia też o tym po
dokładnie
prostu.
Dokładnie
tak. Co może się wydarzyć. Bartosz Krasiński, doświadczony ratownik medyczny, pielęgniarz z 18-letnim doświadczeniem, jeżeli mogę zdradzić. Pracownik także szpitalnych oddziałów ratunkowych. Był gościem audycji Bezbłędne Wakacje. Kuba Kaługa, bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Do usłyszenia.
Bezbłędne Wakacje.